Szczęść Boże, witam wszystkich uczestników bardzo serdecznie, a szczególnie serdecznie księdza doktora Sławomira Nowakowskiego, proboszcza parafii Zesłania Ducha Świętego w Warszawie, w której też mam przyjemność być parafianką. Także ksiądz Sławomir zaproponował temat dzisiejszego spotkania: proboszcz, zawód, misja i powołanie. Opowie nam, czym w zasadzie zajmuje się proboszcz, czym się frasuje, o co zabiega. Ja przed spotkaniem poczytałam sobie w prawie kanonicznym, czym się ksiądz proboszcz zajmuje. I no nie ma dzisiaj naszego duszpasterza księdza Piotra, który jest kanonistą, więc tym bardziej swobodnie pozwolę sobie sparafrazować kanon 529 prawa kanonicznego, według którego właśnie do zadań księdza proboszcza należy szczególna troska również za takie osoby jak my. No to już tak swobodnie bardzo parafrazując. Także oddaję głos księdzu Sławomirowi.
Bardzo dziękuję za przedstawienie. Dziękuję Kasi za zaproszenie też do wygłoszenia tej konferencji. Spotkania, bo myślę, że to będzie bardziej takie nasze spotkanie, gdzie sam po prostu poopowiadam trochę o sobie, bo chyba najbardziej takie bliskie będzie to dla wszystkich, jak opowiem, co robię, czym się zajmuję jako proboszcz, ale jako też ksiądz, bo przede wszystkim wiem, że jestem dla wszystkich księdzem, a pełnię pewne różne funkcje. Tak, i przedstawię się, jestem proboszczem w parafii Zesłania Ducha Świętego w Warszawie. Proboszczem jestem tutaj od roku 2007, czyli to będzie 15 lat. Chyba dobrze liczę, tak. I w kapłaństwie jestem od 26 rok, o, w ten sposób. Czyli mniej więcej jak miałem 11 lat kapłaństwa, to zostałem proboszczem. Sam mówię też o sobie bardzo często, że bycie w moim przypadku proboszczem jest trochę inne niż pozostałe, ze względu na to, że ja łączę kilka funkcji i dlatego też trzeba byłoby przedstawić właśnie bliżej moje takie zadania. Tutaj się postaram to zrobić, ponieważ zostając proboszczem, mając 11 lat kapłaństwa, co w Warszawie jest dosyć, no, można powiedzieć, wyjątkowe i nieczęsto się to zdarza, również już byłem wtedy pracownikiem kurii warszawskiej w takim urzędzie ekonoma. Czyli to jest taka komórka administracyjno-ekonomiczna, która zajmuje się różnymi sprawami ekonomicznymi, sprawami budowy kościołów, kontaktu z samorządami, z ministerstwami na poziomie diecezji, ale także różnych parafii, czasami trochę szerzej, bo to jest też instytucja Kościoła Warszawskiego, który jest kościołem dosyć szerokim i w tej instytucji ja już pracowałem od 2 lat. No i kiedy zostałem powołany na proboszcza, no tutaj cały czas tą pracę jakby kontynuuję, dzielę, że jestem i proboszczem, i też pracownikiem właśnie Wydziału Ekonomicznego Kurii. Dosyć to jest też trudne, bo parafia jest jedną z większych parafii w Warszawie. Katarzyna może tutaj potwierdzić, że jest to dosyć duża parafia, duży kościół, liczy sobie około 25 tysięcy. No i naprawdę jest dosyć takim obszarowo też dużym kościołem. Tych mieszkańców jest sporo, też i ludzi w kościele jest dużo. Jak to wygląda w ogóle bycie proboszczem? Przede wszystkim proboszcz jest, mówimy o pewnym urzędzie, że proboszcz jest powołany na urząd i to jest dosyć ważna rzecz, ponieważ w kościele się liczą dwa urzędy, jakby można powiedzieć, w kościele takim hierarchicznym czy w ogóle Kościół jest hierarchiczny. Tutaj wiemy, że ci, którzy sprawują władzę w Kościele, mają swoją hierarchię, no i dlatego też proboszcz jest powoływany poprzez dekret, czyli poprzez decyzję na piśmie przez biskupa. I to jest niesłychanie ważne, ponieważ jeżeli ta decyzja na piśmie jest z podpisami kanclerza, tutaj wszyscy prawnicy o tym mogą powiedzieć, to jest niesłychanie ważne, bo to jest dokument, który potwierdza, że ma daną władzę przez biskupa. Biskup otrzymał władzę od papieża, którą również specjalną bullą mu przekazał do diecezji, a w diecezji biskup tą władzą się dzieli po prostu z proboszczem i otrzymuje od biskupa, na papierze ma władzę. I tu kodeks prawa kanonicznego bardzo wyraźnie jakby przedstawia, jaką ma władzę, którą zarządza w parafii. I o tym może pokrótce po prostu powiem, bo jest to z jednej strony duża odpowiedzialność, ale z drugiej strony duża też i zakres tych obowiązków, ponieważ każdy proboszcz, który przyjmuje taki dekret na proboszcza, musi złożyć wyznanie wiary. To jest jedna z takich wyjątkowych rzeczy, że staje przed biskupem, no i kładąc rękę na Ewangelii, również wyznaje wiarę w prawdy, które będzie strzegł i bronił i będzie wiernie przestrzegał, żeby te prawdy były nieustannie głoszone. I to wyznanie wiary jest niesłychanie ważne też i w takim zaprzysiężeniu proboszcza, że proboszcz wprowadzany na urząd ma za zadanie również strzec depozytu wiary. I to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, jakby wynikające z prawa kanonicznego. Druga rzecz to jest takie liturgiczne wprowadzenie, czyli delegat biskupa wprowadza nowego proboszcza na urząd poprzez przedstawienie go ludziom w konkretnej parafii. I to się dzieje zwykle zaraz po otrzymaniu dekretu, czyli jakby w najbliższą niedzielę, to jest to ustalane, to musi być publiczna rzecz. I zwykle to robi dziekan w imieniu biskupa. Dziekan przyjeżdża na parafię i wtedy czyta dekret i mówi wszystkim: tak, to jest wasz nowy proboszcz, potwierdzam, tak, on ma ten dekret, nikt nie może zaprzeczyć, że ma daną władzę. I on tutaj jest tym, który zarządza, po prostu zarządza. No i jak tutaj, mówiąc tak po kolei, jak wygląda to zarządzanie? No przede wszystkim kwestia jest tego, że proboszcz odpowiada za wszystkich, to jest niesłychanie ważne, za wszystkich mieszkańców danego terytorium parafii. Każda parafia ma wyznaczone terytorium, czyli swoje granice. I to jest niesłychanie ważne, że nawet dzisiaj byłem w kancelarii i miałem spotkanie z młodymi ludźmi, którzy chcą zawrzeć związek małżeński i prosili o taką zgodę, żeby ten związek mogli zawrzeć w innej parafii. I tu jest jakby fundamentalne przy tym akurat, że proboszcz ma tą władzę do tych, którzy na jego terenie mieszkają. I teraz moim zadaniem jest to, żeby się upewnić, czy na pewno oni tutaj mieszkają, bo nie zawsze tak jest, bo czasami jest wygodniej przyjść do parafii, gdzie nie się nie mieszka, powiedzieć, że tutaj mieszkają rodzice, a gdzie indziej się przebywam, nie jest związanym jakby, i powiedzieć, a ja chcę zgodę właśnie na to, żeby sakrament małżeństwa, przypuśćmy, bo to jest akurat to sakrament małżeństwa, wziąć w innej parafii. To dotyczy tego sakramentu małżeństwa, bo ta wiedza, czy ta władza proboszcza do swoich parafii jest niesłychanie ważna, że ja mam tylko władzę do swoich parafian. Nie mam do władzy do kogoś, kto mieszka na przykład już chociaż troszeczkę, ale za granicą terytorium parafialnego. I teraz nawet jeżeli mam tą władzę, to ja mogę tą władzę delegować, czyli mogę ją dać komuś, kto przychodzi, jest u mnie na przykład rezydentem, czy wikariuszem, albo w sąsiedniej parafii chce udzielić ślubu moim parafianom, to ja tą władzę mogę delegować, czyli mogę to zrobić na piśmie, mogę to zrobić na ustnie, ale pewne do pewnych sakramentów na przykład jest to na piśmie. I dlatego też jest to niesłychanie ważne, że Ja mam władzę tylko i wyłącznie do tych, którzy mieszkają na terenie mojej parafii. I dlatego też po rozmowie na przykład dzisiejszej z młodymi dowiedziałem się, że mieszkają na terenie mojej parafii mieszkają tylko i wyłącznie ich rodzice, a oni sami mieszkają, no można powiedzieć, kilka parafii dalej. I to jest, i ta władza, nawet jeżeli ja bym delegował, ona by była nieważna. Ksiądz Piotr, tutaj opiekun Grupy Warszawskiej, by powiedział, że nawet by była to wada do tego, żeby sakrament zawrzeć nieważnie albo podważyć jego skutki samego sakramentu. Dlatego też no, tu akurat jest to niesłychanie ważne, żeby pamiętać, że proboszcz jest tym, który tą władzę posiada i deleguje w stosunku do ludzi mieszkających na terenie parafii. To przede wszystkim proboszcz odpowiada za dobro duchowe tych wszystkich mieszkających parafii. Dlatego też jakimś pierwszym moim zadaniem, to można przeczytać i w kodeksie prawa kanonicznego, jest to, żeby dbać o zbawienie tych ludzi i robić wszystko, żeby zależało, żeby doprowadzić tych ludzi wszystkich, których parafia moich, do zbawienia. Nie jest to łatwe, bo nie do każdego się dotrze, nie z każdym się spotkam człowiek. Dlatego też najczęściej jest tak, że proboszcz dlatego jest powoływany bezterminowo. To też jest dosyć ważne, że wikariusz może być zmieniony przez proboszcza bardzo łatwo, znaczy przez biskupa bardzo łatwo przeniesiony z jednej parafii na drugą. My się czasami dziwimy, że księża się zmieniają, przechodzą to tu, to tam, ale proboszcz jest tym, który odpowiada za parafię i dlatego też jest bezterminowo powołany i nie jest tak go łatwo przenieść też, ponieważ musi wyrazić zgodę, żeby przejść na inną placówkę, na inną parafię. Bycie proboszczem nie jest proste, ze względu na to, że odpowiedzialność jest bardzo duża, a z drugiej strony spraw, którymi też ja się zajmuję, jest dosyć dużo. Opowiem tylko tak pokrótce, no bo myślę, że o wszystkim nie będę mówił. Pierwsza podstawowa sprawa to jest zarządzanie ludźmi, którzy są w świątyni, czy przychodzą na msze święta, na spotkania, na liturgię, na spotkania grup, na spotkania mszy świętych, choćby teraz mamy czas rekolekcji. To wszystko jest na jakby powiedzieć w cudzysłowie, na głowie proboszcza, który musi zorganizować tak duszpasterstwo, czyli tak wszystkie spotkania dla ludzi, które by były optymalne dla pewnego środowiska, dla pewnych sytuacji ludzi i tak dalej, które tu są. Szczególny sposób jest to, żeby dbać o tych chorych, cierpiących, to jest też taki nacisk mocno postawiony na to, żeby też nie zaniedbywać tych ludzi, którzy są na przykład w domu sami, samotni, którzy są chorzy, którzy nie mogą przyjść do kościoła. Na przykład tu jest taka też ważna rzecz, funkcja nasza jak duszpasterstwo chorych, czyli pierwsza piątkowa komunia święta, czy spowiedź i tak dalej. Też o nich nie można zapominać. Parafianami nie są tylko ci, którzy przychodzą do kościoła, wręcz przeciwnie, parafianami są wszyscy, nawet ci, którzy nie przychodzą, albo nawet można powiedzieć, że są niewierzący. Ktoś powie, nie jestem niewierzący, nie szkodzi, jest zawsze parafianinem, bo jest tym człowiekiem, który no jest stworzony przez Pana Boga i jest tym, który ma dar życia wiecznego, też wyproszony przez Chrystusa na krzyżu, dlatego też i też za niego jestem w jakiś sposób odpowiedzialny. Jest mi on zadany. Kwestia proboszcza to jest również kwestia zarządzania przede wszystkim również tymi duchownymi, którzy są pod moją opieką. Każdy proboszcz zwykle na parafii warszawskiej czy tutaj w diecezji u nas zawsze ma jakiś księży do pomocy. Ci księża są jakby zostawieni pod opieką proboszcza, ale zwykle oni się dzielą na w cudzysłowie dwie kategorie. To są wikariusze lub rezydenci. I wikariusze mają bezpośredni kontakt z proboszczem i są jakby powołani do pomocy proboszczowi i mają konkretne zadania. które powinni wykonać, no i też pewne takie ścieżki, gdzie oni mają wypracowany schemat działania. I przy takim gronie też wszystkich księży, którzy są w parafii, trzeba bardzo dobrze zorganizować im płaszczyznę porozumienia, czyli pewnych obowiązków, podziału obowiązków. Każdy musi wiedzieć, gdzie, co, za co odpowiada. No i tylko powiem w ten sposób, że w naszej parafii tutaj w Warszawie mamy w tej chwili nas, księży, jest aż 10. To jest dosyć dużo jak na warszawską parafię, i chociaż nie jesteśmy, uwaga, parafią może zakonną, czyli nie jesteśmy zakonem, trzeba też odróżnić, że nasza parafia to księża decyzjalni, oni się odróżniają od księży zakonnych, palotynów, nie wiem, czy jakichś tam dominikanów, czy jezuitów, gdzie księża zakonni mają przede wszystkim jakąś konkretną regułę, którą przyjmują od samego początku, są już z tą regułą związani, pewnymi zasadami, mają więcej obowiązków dla wspólnoty tych księży, którzy są już w konkretnym domu, w konkretnym zakonie. Księża decyzjalni są jakby, można powiedzieć, bardziej indywidualnie zostawieni sami sobie. Tutaj tą wspólnotę tworzymy na tyle, na ile, no, na ile potrafimy tworzyć, na ile my sami siebie gdzieś tam tą wspólnotę będziemy tworzyć. No i też jednym z zadań jest proboszcza tworzenie takiej wspólnoty. I jednym z chyba moim zdaniem największych, najtrudniejszych zadań jest to, żeby taką wspólnotę wśród księży, na przykład nas 10, stworzyć. To jest też wielkie wyzwanie, bo każdy ksiądz, szczególnie decyzjalny, to jest indywidualista, bo jest pewnym, ma swój charyzmat, każdy ma swoją indywidualność, jakieś patrzenie na rzeczywistość. Akurat u nas jeszcze jest tak, że księża są z różnych stron Polski, bo nie są tylko i wyłącznie z Warszawy, ale pochodzą z różnych części. I zgrać to wszystko naraz jest naprawdę czasami niełatwo. Dlatego też jednym z moich takich zadań jest to, żebyśmy wspólnie jak najczęściej się spotykali. No, jednym z takich głównych chyba miejsc spotkania to jest nie tylko zakrystia, nie tylko kościół, bo to są jakby naturalne rzeczy, że my tam się spotykamy, ale jest przede wszystkim stół. Stół, czyli wspólne posiłki. To jest niesłychanie ważne dla nas. Ja tu widzę, że to miejsce wspólnego, codziennego, wspólnego bycia ze sobą i tworzenia tej wspólnoty kapłanów jest bardzo ważna, ale też wymagające dużego poświęcenia. To jak w każdej rodzinie. No my tworzymy, ale taką rodzinę myślę, że też. I nie na zasadach zakonu, czy jakiejś takiej wspólnoty kontemplacyjnej, gdzie się jesteśmy ścisłą regułą zobowiązani, ale przede wszystkim na tym, że wzajemnie się uzupełniamy. No i to jest tak chyba najważniejsze zadanie w stosunku do kapłanów, to bycie dla nich takim, nie tylko tym, który jest szefem, nie tylko tym, który rozkazuje, wydaje polecenia, no bo ma władzę i tą władzą się dzieli, mówi to zrób czy tamto, nie, tylko że bardziej żeby tworzyć wspólnotę właśnie taką rodziną ojcowską, gdzie wzajemnie siebie słuchamy, ale też wspólnie coś wyznaczamy, jakieś kierunki działania właśnie parafii, pewnych pomysłów duszpasterskich i tak dalej, i żeby się słuchać. No tu akurat kłania się, można powiedzieć, taka bardzo na bieżąco sprawa, którą jest synodalność i synod, który jest o synodalności, czyli wzajemnym się słuchaniu, rozeznawaniu Ducha Świętego i wzajemnego takiego wielkiego szacunku uczenia się słuchania. To jest też niełatwe, żeby się słuchać, ale z drugiej strony, żeby też nie mówić tylko jeden do drugiego za jego plecami. To też jest takie niełatwe, ale dosyć ważne, żeby się uczyć wzajemnego słuchania. I to jest pewne zadanie proboszcza, który gdzieś tam musi tych wszystkich księży scalić w jedno. Myślę, że to jest jedno z ważniejszych zadań, żeby ta praca duszpasterska, czy opieka duszpasterska w ogóle proboszcza, wydawała owoce. To musi być tak zwany zgrany skład, jak to się mówi. Czyli ten zgrany skład polega na tym, że szukamy pewnej jedności. To jest tam, ja bym powiedział, ten poziom kontaktu z księżmi, bo on jest też niesłychanie ważny, nie zapominając o kontakcie z świeckimi, bo tak świeccy patrzą na księdza, to ten kontakt z duchownymi jest również ważny. Co robi proboszcz? No, jakby będę mówił, co robię na bieżąco chyba, bo to przede wszystkim no, rozliczne spotkania z ludźmi, z grupami, tak, czyli każdy proboszcz, każdy ksiądz ma jest odpowiedzialny za jakąś grupę, za jakąś wspólnotę, za jakąś działkę w parafii, no i im więcej jest wspólnot, tym więcej jest tych spotkań, no i proboszcz przede wszystkim no, rozwiązuje trudne sprawy, bo często do niego przychodzą te sprawy trudne, jeżeli chodzi o ludzi, czyli jakieś zgody, jakieś prośby, jakieś problemy, które wynikają z pewnych życiowych też dramatów, trzeba czasami wysłuchać. Jeżeli ktokolwiek boryka się z jakimiś problemami, no też i materialnymi, choroby, jakiegoś cierpienia, też są powołane do tego też i ludzie, bo proboszcz nie jest sam, no bez świeckich tutaj nic nie zrobi. Czy niewiele zrobi bez świecki, dlatego też mamy odpowiednie grupy, organizacje, które no, wspomagają, jak Caritas, jak Apostolstwo Duchowej Śmierci. Też za tych ludzi się w jakiś sposób modlimy i tym ludziom przychodzimy z pomocą. Nie jest proboszcz jakby same w sobie zostawione. Mówiąc tak, jakby ogólnie duszpasterska opieka nad ludźmi, która jest jakby powierzona proboszczowi, polega przede wszystkim na tym, żeby umiał słuchać ich, nie, tych ludzi, żeby umiał słuchać tych, którzy przychodzą do niego, którzy też czasami potrzebują się wygadania, po prostu wygadania, jakiegoś spędzenia czasu. Nie jest to proste przy różnych obowiązkach. Dlatego też, jeżeli mój dzień się zaczyna wcześniej rano, czyli dużo przed szóstą i zaczynam to zwykle modlitwą, a później mszą świętą, to wiem, że wspólny posiłek rano z księżmi też jest czasami możliwy, ale już od 9 godziny czy 9 z minutami ja jestem już w obowiązkach związanych z kurią czy archidiecezją. Też to jakby osobno jeszcze o tym opowiem i widzę, jak ten czas jest bardzo no, taki, kurczy się, ten dzień się jest mały, bo wracam ze swoich obowiązków z kurii i mam pozostały czas, gdzie jest godzina 15-16, gdzie ja muszę poświęcić na różne spotkania, czy to w kancelarii, czy to w kościele, czy to w konfesjonale, czy to w grupach, czy to też na spotkaniach indywidualnych, czy w odwiedzinach chorych też. I te spotkania naprawdę mają taki wymiar często indywidualny, bo trzeba czas poświęcić komuś, coś przygotować jeszcze, czymś się zapoznać. To wszystko zostaje na jakby głowie proboszcza. To jest ten wymiar duchowy. Chcę jeszcze też powiedzieć o takim wymiarze troszeczkę administracyjnym, bo też to jest, no, widzimy księży, którzy spowiadają, którzy mszę świętą odprawiają, a nie widzimy czasami takich rzeczy jak administracja kościoła. Myślę, że to jest też typowe dla proboszcza, że proboszcz musi zadbać o jakby materialne dziedzictwo parafii, czyli co jest kościołem, co jest plebanią, co jest domem katechetycznym, co jest wyposażeniem tego, co jest związane z, przypuśćmy, z całą tą materialną rzeczą i to jest wszystko no, na głowie proboszcza. To on musi o to zadbać. Od samego początku, czyli o to, że trzeba pamiętać o wypełnieniu deklaracji od nieruchomości, przypuśćmy, i zapłaceniu tego podatku od nieruchomości, po przeglądy na przykład związane z księgą obiektu budowlanego, bo to jest normalny budynek, to są normalne przepisy, które gdzieś tam podlegają wszystkie kościoły, wszystkie budynki, no i to o tym trzeba pamiętać. To trzeba też doskonale wiedzieć, co gdzie jest i dbać o na przykład przeglądy instalacji elektrycznej, czy konstrukcyjnej, czy przeglądy gazu. To jest naturalna rzecz, którą trzeba jakby na bieżąco robić. I inna rzecz to jest cała administracja związana z utrzymaniem, czyli budynków kościoła. Utrzymanie to jest z jednej strony też no, ogrzewanie kościoła, rachunki, które są za wodę, za gaz, za ścieki, inne rzeczy, które są jakby na bieżąco, śmieci, to trzeba cały czas o tym pamiętać, że to jest na głowie proboszcza, to nikt inny za nas tego nie zrobi i muszą być jakby wszystkie spełnione tutaj zasady, które dotyczą każdej innej instytucji. No, parafia, kościół jest taką instytucją, która podlega pod takie przepisy naturalne, które są w rozporządzeniach i to tym zarządzającym, tym odpowiedzialnym jest właśnie proboszcz. Pracownicy, to jest następna rzecz, że my mamy pracowników, którzy pomagają nam tutaj w pracach na co dzień. Nie, na przykład jest organista, jest kościelny, jest ktoś, kto sprząta, jest ktoś, kto gotuje, ktoś, kto zajmuje się jakimiś tam pracami w ogrodzie, w innych takich administracyjnych rzeczach czy sprzątaniu. I tak dalej. I tych pracowników wszystkich mamy też i też musimy ich ubezpieczyć, też musimy ich zapłacić podatek, pensje, rozliczenia, wszystkie zrobić to. To też jest jakby na głowie proboszcza, który musi tego przypilnować. Albo to zleca firmie, albo też ma sam możliwości i to wykonuje sam, może to osobiście wykonać, ale jest to też na głowie proboszcza, żeby tego nie zaniedbać, bo bez tego nie będzie funkcjonować parafia. To muszą być odpowiednie, są też przepisy BHP, przepisy przeciwpożarowe, które jakby ciążą na proboszczu i on jakby odpowiada za to. Nikt inny, cokolwiek by się stało w parafii, choćby na przykład ubezpieczenie, parafia musi być ubezpieczona od jakichś tam wypadków nieszczęśliwych, czy od pożarów, czy tak dalej, to wszystko jest jakby na głowie proboszcza, żeby nie zaniedbać żadnej z tych rzeczy. Z takich innych, chyba ważniejszych spraw, które dotyczą proboszcza, to jest płaszczyzna współpracy ze świeckimi. I tutaj powiem o spotkaniach z Radą Duszpasterską, z Radą Ekonomiczną, że to nie jest tylko i wyłącznie na barkach samego proboszcza, bo proboszcz nie musi na wszystkim znać, choćby nie na tym, co w jaki sposób wykonać remont, czy zmienić okna, czy dach, czy właśnie założyć fotowoltaikę, chociaż no wiadomo, musi się gdzieś tam orientować, bo też tym się zajmuje, bo wie, że to wszystko, technika idzie do przodu i też nie tylko dbać o nagłośnienie, ale też trzeba dbać o to, żeby wiedzieć, na czym polega na przykład no, dobre, tanie czy modernizujące się ogrzewanie, na czym polega korzystanie z środków, zdobywanie takich środków, na przykład unijnych, na jakieś pewne remonty czy termomodernizacje, jak u nas w naszym przypadku było, też parafii, no to też trzeba nad tym siedzieć, gdzieś tam się czytać, dowiedzieć, spotykać się z ludźmi. Po to jest właśnie Rada Ekonomiczna, żeby słuchać i tych ludzi, którzy są w tym specjalizują się w tych różnych dziedzinach życia, żeby też korzystać z ich podpowiedzi, ale też ich wiedzy, jakiegoś takiego doświadczenia, które sami mają. I to właśnie na tym polega Rada Ekonomiczna i Rada Duszpasterska. I te spotkania powinny się odbywać jak najczęściej. No, oczywiście nie co tydzień, ale gdzieś tak średnio co 2-3 miesiące te spotkania sam odbywam po to, żeby też doświadczyć też jakiegoś takiego też i ubogacenia, bo każde spotkanie nas ubogaca i gdzieś różne tematy podejmujemy. Rada Duszpasterska jest też takim gronem ludzi, którzy są zatroskani o Kościół i myślę, że też kiedy zapraszam ich na spotkanie, oni też czują jakąś taką odpowiedzialność za tą wspólnotę. To nie jest coś obcego, tylko to jest ich dom. Ten Kościół staje się ich domem i też wspólnie gdzieś w tym kościele odnajdujemy siebie, swoje powołanie, swoje miejsce, ale też i szukanie tego własnego, specyficznego własnego domu, miejsca, gdzie Pan Bóg też się nam jakby ukazuje i wspólnie słuchamy Ducha Świętego. No, u nas jest też specyficzna, można powiedzieć, taka... Ja to jakby proboszcz, jako proboszcz obserwuję, specyficzna rola wezwania parafii, czyli to jest parafia zesłania Ducha Świętego związana z Duchem Świętym, czyli też z uczeniem się słuchania Ducha Świętego, bo Duch Święty działa, udziela siebie, podpowiada, daje światło. I ten Duch Święty też ma nas pobudzać przede wszystkim, to jest ten obraz zesłania Ducha Świętego z Wieczernika, kiedy apostołowie dostali ten dar, ma nas właśnie jako wspólnotę parafialną wzmacniać. Ten Duch Święty nas ma przemieniać i wzmacniać. Dlatego też takim elementem no, chyba wzajemnego uczenia się staram się też jakby tutaj w parafii prosić ludzi też, żebyśmy się wzajemnie uczyli słuchania Ducha Świętego. Podpowiada nam teraz w tym momencie też ten synod, który jest w Kościele, który właśnie mówi, żeby wzajemnie się słuchać, ale także i słuchać znaków Ducha Świętego i rozpoznawać te znaki, które nam towarzyszą. I dlatego też to wspólne spotkanie, wspólna modlitwa, wspólne nasłuchiwanie, wspólna rozmowa zawsze jest takim elementem. To jest rada duszpasterska i myślę, że to jest niesłychanie ważne, że ci ludzie, którzy są zaproszeni do tego, którzy chcą to podjąć, to jest ten kontakt z proboszczem, no, dla proboszcza też niesłychanie ważny, bo wtedy się rodzą różne pomysły, różne jakieś też i zapytania i wspólnie coś można naprawdę dobrego uczynić. I tutaj jestem jakby Duchowi Świętemu bardzo wdzięczny, że takich ludzi stawia gdzieś nam na drodze i wspólnie możemy budować. Co jeszcze no, proboszcz robi? No, akurat w moim przypadku jeszcze, no, ja pracując w archidiecezie, czyli w kurii, no, zajmuję się tam sprawami takimi administracyjnymi, czyli powiem o takich moich kontaktach z samorządem, bo na płaszczyźnie samorządowej kontaktuję się jako w imieniu archidiecezji. Z samorządem Warszawy, z burmistrzami dzielnic, ale także i wszystkich gmin w koło Warszawy. Sprawa takich administracyjnych, czyli budowy kościołów, nowych kościołów, pewnych zarządzania pewnymi parafiami, jak na przykład jakaś jest ziemia do sprzedaży, do kupienia, to pozyskiwania nowych gruntów, to tym właśnie się Urząd Ekonoma zajmuje. Oczywiście finansami, no, z finansami archidiecezji, bo od tego jest urząd i też jest tam sporo pracy. Akurat ja jestem też odpowiedzialny za spółki, które ma archidiecezja, czyli te wszystkie te działalność gospodarczą, jaką ma archidiecezja po to, żeby utrzymać archidiecezję, czyli utrzymać też pewne działa, które prowadzi sama archidiecezja, sama ten urząd duży, który ma biskup. Poza tym no, jestem odpowiedzialny też w kurii za taką komisję architektoniczno-artystyczną. Ta komisja się zajmuje zatwierdzaniem projektów koncepcyjnych, ale także projektów budowlanych, tworzących się nowych kościołów, czyli kościół, jeżeli powstaje nowy, no to on musi być zatwierdzony przez specjalną komisję. Ta komisja się składa z inżynierów, architektów, plastyków, liturgistów i ja tą komisją kieruję. Ta komisja musi wyrazić zgodę, żeby taki projekt był zatwierdzony. No, na różnych poziomach, różnych etapach, bo to jest koncepcyjny, później jest budowlany, później jest też i wykończenia wnętrz i tak dalej. Jest tego dosyć chyba dużo. No, także jest komisja odpowiedzialna za modernizację. Jeżeli jest jakiś kościół i on się przemienia, przebudowuje, wymienia swój wystrój, naprawia coś, to też jest ta komisja powołana po to, żeby podpowiedzieć, zatwierdzić, jakieś dać uwagi, coś ocenić. No to są takie dosyć trudne rzeczy, bo dzisiejsze koncepcje wystrojów, czy w ogóle no, budowy nie jest to łatwe. Widzimy taką nowoczesną architekturę, która się pojawia. Jest to dosyć duży problem, żeby to sakrum gdzieś tam znaleźć w tych nowych kościołach, łatwiej jest znaleźć w starych. No, to jest dosyć duże wyzwanie. Oczywiście no, mamy na swojej, tak też jako Urząd Ekonoma, jesteśmy też odpowiedzialni za to, że przed każdą wizytacją biskupa, ja razem z ekonomem udajemy się na parafię, gdzie sprawdzamy wszystkie takie administracyjne rzeczy, które powinien robić proboszcz. No i tutaj o tym, co ja mówiłem, czyli to, co proboszcz ma, przygotowuje cały taki zestaw ksiąg, wszystkich kancelaryjnych, ksiąg administracyjnych, wszystkich tych przeglądów, wszystkich umów z pracownikami, z różnymi firmami i to za to, co jest odpowiedzialny, no to my to sprawdzamy, czy to jest dobrze prowadzone, czy to jest w odpowiednich przepisach, czy mamy wszystkie świeże, jakby można powiedzieć, przeglądy i tak dalej, i tak dalej. No, no i tym między innymi się zajmuję. To tak pokrótce, bo chyba no, w tej chwili no, na przykład to jest, zajmuję się taką rozbudową domu księży emerytów, gdzie też no, jakby to prowadzę z ramienia archidiecezji. No i ta rozbudowa, czuwanie nad tą rozbudową to też jest to, no, kontakt z kierownikiem budowy, z inspektorem nadzoru, z firmą, która to wykonuje. No i, no i te przepisy, które są związane z budowami, taką zwykłą budową można powiedzieć, no też trzeba znać. No. Chcąc, nie chcąc, także, no, także to tutaj ocieramy się o takie, jakby można powiedzieć, trochę ksiądz jest tym, który jest duchownym, ale też i normalnym staje się czasami inżynierem, bo poznaje te przepisy, na czym to wszystko polega, no bo chcąc, nie chcąc za to odpowiada. Jak proboszcz buduje na przykład kościół, to tak samo zapoznaje się ze wszystkimi przepisami. No i to jest jakby na bieżąco. Z takich chyba podsumowujących rzeczy to jest chyba tyle, bo chyba więc, no, liczę na pytania. Jakby były jakieś pytania, no to z chęcią odpowiem, bo no, Dzień Księdza Proboszcza jest dosyć mocno wypełniony. I chyba trzeba powiedzieć, że akurat z mojej strony widzę to, że rzadko mam dzień, który mam bez spotkań z ludźmi. Nie mam takiego dnia, gdzie nie mam mszy świętej, gdzie nie mam spowiedzi, czy nie mam jakiegoś tam konkretnego spotkania. Rzadko się wydaje. Nawet jeżeli wyjeżdżam na urlop, to nie pamiętam, żebym miał taki dzień, gdzie mi nie dzwoni telefon, że coś się dzieje i coś trzeba załatwić, czy nie tylko mówię z punktu widzenia parafii, ale tak samo i archidiecezji, czy właśnie kurii, czy jakichś tam innych jeszcze rzeczy. No, no, z takich może już ostatnich rzeczy, to jeszcze się zajmowałem swego czasu, bo ja kończyłem w ogóle studia związane z katechetyką, mam z tego zrobiony doktorat na UKSW, jak ksiądz Piotr teraz prawo i na tej samej uczelni i też z swojej funkcji też zajmowałem się z wydawnictwem katechetycznym, czyli takim tworzeniem podręczników też i rozprowadzaniem tych podręczników, tworzeniem tych nowych podręczników, byłem we władzach takiej spółki, która to prowadzi. W tej chwili już młodzi to przejęli, Bogu dzięki, będzie troszeczkę łatwiej o inne rzeczy. No to tak, to chyba dziękuję i czekam na pytania, jakby coś to z chęcią odpowiem.
Dziękuję księże Sławomirze. Pytania już się na czacie pojawiły, są 4. Ja myślę, że już po tym, co ksiądz powiedział, to teraz każdy z nas inaczej spojrzy na swojego proboszcza i będzie się za niego więcej modlił. Ja też wiem, że ksiądz co tydzień odprawia mszę świętą w intencji swoich parafian.
Tak, zgadza się.
Tak pewnie jak każdy proboszcz, bo wyczytałam, że to należy do obowiązków. Także pytanie pierwsze. W jaki sposób odbywa się nabór do rady parafialnej? Jak się dowiedzieć, kto jest jej członkiem? Jeżeli ksiądz kliknie w czat, to też będzie ksiądz te pytania widział.
Mam, widzę. Tak, od razu odpowiem. Nabór do rady parafialnej odbywa się w sposób następujący. Zwykle to jest, są przedstawiciele poszczególnych grup, którzy reprezentują i wtedy taka grupa deleguje od siebie jakiegoś człowieka, jakąś osobę i one wchodzą, plus no, osoby, które są gdzieś tam blisko kościoła albo są wybierane. Zwykle to nie ma czegoś takiego, że to się powołuje na papieża, chociaż nie ma, prawo nie wymaga. Zwykle to jest powołanie ustne, bo powołujemy, nie ma tam takiego też kadencyjności. Można by było to robić, ale czasami to jest dla niektórych krępujące, że coś dostaje, a później nie wiem, jak z tego wyjść na przykład. Dlatego też to raczej jest to powołanie ustne, do takiego grona. To grono liczy sobie zwykle od 10 do 20 osób, chyba, bo najczęściej to są, zależy też od wielkości oczywiście parafii, no i od specyfiki parafii, bo co innego będzie taka parafia mniejsza, gdzieś poza warszawska, a warszawska, kiedy ona jest duża, jest dużo osób, jest dużo rzeczy, które się dzieją, ona musi być sama z siebie troszeczkę większa, ale dla dobra jakby pracy takiej grupy, no to ona nie powinna być większa niż 15 osób, bo wtedy trudniej się pracuje, jeżeli jest jeszcze jest więcej. To tak, chyba oficjalnych czasami się zdarza, że niektórzy proboszczowie oficjalnie gdzieś tam to pokazują, czy wieszają taką radę. W naszej archidiecezji nie było takich chyba zwyczajów jak na razie. Następne pytanie, pozwolę sobie przeczytać, jakie zmiany zaszły w parafii? Podstawy, problemy parafian, kwestie duszpasterskie w porównaniu z początkiem księdza na tej funkcji oraz w czasie pandemii. A, jakie zmiany? Na pewno zmianą jest takie, że zauważam przede wszystkim chyba w porównaniu z tym, co jakby tutaj zaczynałem, w parafii jestem troszeczkę dłużej niż proboszczem, bo w parafii jestem 22 lata, tak, 22 rok, dobrze liczę? Tak, 22 rok. W parafii jestem 22 rok i bo tutaj byłem wikariuszem, później byłem rezydentem, a następnie proboszczem. Jakie zmiany? No myślę, że chyba taka pozytywna zmiana dobra to jest to, że jest duże, duże zaangażowanie ludzi świeckich, coraz większe. Też chyba zauważam osoby, które poczuwają i widzą, że Kościół czy wspólnota parafialna to jest ich dom, że nie boją się tego przyjść, być, coś o coś zapytać, coś z siebie dać. I tutaj chyba to jest takie zaangażowanie większe. No, może nie w 100% wszystkich, ale coraz większej liczby osób jest to zaangażowanie takie, że czują to, że to jest ich miejsce i faktycznie traktują to jako dom. Jakie rzeczy w porównaniu w czasie pandemii? No, ten brak ludzi był przerażający czasami, nie? A pandemia też nauczyła czegoś takiego, co jest takim pewnym dystansem do Kościoła. To jest też takie patrzenie przez Kościół, przez pryzmat troszeczkę medialny. To jest całe wyzwanie. I to, że na przykład uczestniczę w liturgii, bo nie uczestniczę w liturgii przez media, bo nie ma czegoś takiego. My uczestniczymy w spotkaniu przez media, tak jak teraz, ale uczestnictwa w liturgii nie ma. No w ogóle pandemia była takim trudnym czasem pewnego sprawdzianu różnego rodzaju i różne wnioski można by było wyciągać z pandemii, ale między innymi jest to, że ludzie gdzieś się rozspieszli, jest ich mniej, ale wracają. To też widać, że gdzieś tam wracają. Duży, chyba najpoważniejszy problem mamy w przeciągu, jak tak widzę w parafii, to mamy z dziećmi i młodzieżą. To jest to, obecnością dzieci i młodzieży w kościele. To jest no, taki znak czasu dla nas wszystkich. To jest zauważalne, że chociaż ludzi młodych takich, powiedzmy, no, którzy mają 20, 30, 40 lat, bo też tak to trzeba było powiedzieć, nie brakuje w kościele, jest i dużo, ale dzieci w młodzieży w przedziale 10 lat do 15, to jest bardzo, bardzo mało. To jest przestrzeń, gdzie się nam to gdzieś to rozmywa. No, nie wiem, czy to jest tylko przez COVID. Przykłady najradośniejszych momentów bycia proboszczem i najtrudniejszych. Najtrudniejszych? No, najtrudniejszych może łatwiej jest mówić o trudnych, bo człowiek pamięta i to gdzieś tam zapamiętuje, ale najtrudniejsze to wtedy, kiedy jesteśmy bezradni wobec cierpienia jako księża. Często to chodząc po kolędzie, spotykając się z ludźmi tutaj, to widać ogrom cierpienia, też biedy czasami, jakieś długie, długie choroby, problemów z najbliższymi czasami jest też takie. gdzie się spotyka jakieś nałogi, jakąś przemoc, jakieś takie no, trudy dźwigania tego krzyża, to jest bezradność. Czasami człowiek słucha, człowiek gdzieś próbuje to pojąć, zrozumieć i to czasami przygniata, naprawdę przygniata. Jedyną rzeczą, którą można zrobić, to tylko wysłuchać czasami, ogarnąć modlitwą. No i to jest taka bezradność wielka, że człowiek by coś chciał dać więcej, coś powiedzieć, a nie zawsze może. A najlotoczniejsze, no to chyba kiedy cieszymy się tym, że ludzie się wzajemnie rozumieją, że się spotykają, że się śmieją, że są radośni. I to widać w Kościele, że nie są smutni, że widać ich uśmiechy, że widać, że razem mogą współpracować i się dogadują. To chyba jest największa radość, że potrafią coś dobrego zrobić wspólnymi siłami, że poświęcają swój czas, choćby na to, żeby drugiemu usłużyć. Czy to jest jakaś akcja charytatywna, czy jakaś posługa w Kościele, czy posługa dla kogoś, że potrafią godzinami poświęcać swój czas bezinteresownie i nie oczekują żadnych tych jakichś tam apanaży, nie wiem, czegoś i to potrafią robić. To jest niesłychane poświęcenie. Ja widzę tych ludzi właśnie działających też w grupach, w zespołach, którzy dla drugiego potrafią naprawdę dużo i chyba to jest największe radość, że oni się wtedy cieszą, po prostu tym wszystkim się cieszą. No. Czy w księdze parafii zdarzyły się akty apostazji, jak przebiegają rozmowy? Tak, zdarzają się te akty. Nie są może jakieś tam liczne, jak porównuję z innymi parafiami. Są takie akty. Przychodzą często ludzie gdzieś, no to wygląda w ten sposób, że no muszą się spotkać z proboszczem, bo to jest prawo takie i oni szukają wtedy mnie i przychodzą z gotowym już takim wypełnionym drukiem i mówią, że chcą odejść. No i wtedy no ja przeprowadzam rozmowę. Nie, ona jest no, bardzo delikatna, bo też nie stawiam tutaj jakby na ostrzu noża, bo informuję o pewnych konsekwencjach. To jest nielogiczne dla mnie, ale no, już tego staram się nie mówić jakoś tam mocno, ale mówię o konsekwencjach, no i przede wszystkim o tym, co jest przyczyną, że się odchodzi, no bo pytam, rozmawiam, próbuję się czegoś dowiedzieć, ta rozmowa przebiega. Najczęściej przyczyna nie jest we mnie, bo ja powtarzam cały czas, jedynym przedstawicielem, prawdziwym przedstawicielem Kościoła jest proboszcz dla tych ludzi, nikt inny. Jak oni mnie nie znają, nigdy ze mną nie rozmawiali, to oni nic nie wiedzą o Kościele. Jedynym przykładem Kościoła dla nich miejscowego, takiego namacalnego, to jest proboszcz. I to, co mówi proboszcz, to jest Kościół. Inni mogą wszędzie mówić, nie wiadomo co, i w telewizji, gdzie indziej, to nie jest Kościół. To nie jest Kościół. Nawet jeżeli oni będą jakiegoś tam biskupa słyszeć, nawet w Australii, czy gdzieś poza, czy gdzieś dalej, to nie jest Kościół. Kościołem prawdziwym jego to jest proboszcz. Ten, który przed nim siedzi właśnie i rozmawia. Jeżeli jest apostazja prawdziwa, to powinna być na podstawie moich wypowiedzi, mojego zachowania, to tłumaczę wtedy moje jakieś tam działania. To wtedy tak, to rozumiem, że to tak może być. A jeżeli ktoś coś usłyszał gdzieś tam, najczęściej w mediach, albo ktoś go poinstruował jakiś tam, no to nie wiem, chyba że ktoś faktycznie nie zgadza się z nauką Kościoła, ale to nie potrzeba apostazji do tego, żeby się nie zgadzać. Rzadko, ale czasami się udaje kogoś od tego odnieść. No, rzadko. Właśnie to chciałem zapytać, jak się czuje ksiądz wikarz, że ten, który zostaje proboszczem w parafii, dodatkowo w sytuacji, gdy ten człowiek zostaje w parafii. Czy to ułatwia, czy utrudnia? Czasami ułatwia, czasami utrudnia. Nie jest to proste. No, to są rzeczy, które, no wiadomo, ktoś, kto miał władzę, a jej nie ma, jest o wiele trudniej pozbyć się władzy. No tak, to jest czasami no, wymagające. Dlatego też, no wiadomo, łatwo nigdy nie jest, ale są i też i pozytywne rzeczy. To trzeba też patrzeć tak bardzo, bardzo chyba pozytywnie na to, że Pan Bóg daje jakąś też i łaskę. Jeżeli daje urząd, daje ludzi, daje problemy, daje krzyże, to znaczy, że coś jest dobrego. Daje zawsze łaskę. To nigdy nie zostawia człowieka samego i myślę, że przy takich czasami trudnych sytuacjach trzeba być bardzo, bardzo cierpliwym. Jak wiemy, że gdzieś jesteśmy postawieni nie sami siebie, bo to nie my żeśmy wymyślili to miejsce, ten urząd, to znaczy, że Pan Bóg za tym stoi, to da też łaskę, żeby gdzieś pokonać różne trudności. No i tak to wygląda. Jeszcze za podpowiedź, jak rozmawiać z proboszczem, który sugestie świeckie traktuje jak atak personalny. Ciężko. To zależy wszystko od, bym powiedział, od specyfiki danej osoby. Myślę, że tutaj najłatwiej jest tym, którzy już coś przeszli. Być cierpliwym, przede wszystkim być cierpliwym wobec, wysłuchać, dać propozycje. Ja bardzo rozumiem, że nie każdy proboszcz jest otwarty. To akurat znam, wiem i zgadzam się. Być cierpliwym i się modlić. Nie zniechęcać się absolutnie. Próbować, wracać. Nie być namolnym, ale słuchać, modlić się. Pan Bóg, Duch Święty ma swoje sposoby. Na pewno dotrze. No i myślę, że tutaj chyba takim fundamentem, o który zawsze też proszę i gdzieś widzę, to jest modlitwa. Modlitwa świecka za księży. No, także za proboszcza, ale za księży. Bez tej modlitwy ludzi, parafian, niewiele byśmy zrobili. Absolutnie. To jestem przekonany i dlatego jestem jakby no wdzięczny ludziom, że się modlą. Ilekroć idę po kolędzie i spotykam się i zawsze, kiedy wychodzę, to proszę o to, żeby się modli za nas, bo bez tego to nam by było ciężko. I to chyba jest taki dosyć ważny owoc kolędy, że idę po to, żeby prosić o modlitwę, wtedy łatwiej się chodzi po tej kolędzie. No. W jakim stopniu ksiądz proboszcz zna swoich parafian? No, trudno jest powiedzieć, w jakim stopniu się zna, no bo niektórych znam bardzo dobrze, no bo z nimi się spotykam praktycznie no, często, nie? I co tydzień jestem no, jakby w stałym kontakcie, wiem, co jest u nich, a niektórych znam przelotnie, no bo tylko z widzenia. Niektórych bardzo mało, tak samo jak oni mnie. Są takie osoby w parafii, które no, niby są wierzące, przychodzą, ale nie wiedzą, kto jest proboszczem, no bo proboszcz nie przypomina o tym zbytnio często nam, bo nie, czy nie, nie daje znać o sobie, że jest proboszczem, no to tak jest. No i tak to jest naturalne. No oczywiście przy tak dużej parafii no nie jesteśmy w stanie utrzymać ze wszystkimi kontaktu. To jest niemożliwe. Chociaż ci ludzie, którzy są w kościele, to raczej gdzieś tam w różnym stopniu, ale znam. No tak. Poznaję po twarzy. No, gorzej było z tym COVID-em. Taka jedna podstawowa, fundamentalna rzecz, to nie było widać ludzkich twarzy i uśmiechów. To, co jest straszliwe w kontakcie. Jak się nie widzi twarzy, to jest straszliwie trudne w kontakt. No. Dlatego też dobrze, że już pomału z tego rezygnujemy. Jak tak? Jeszcze na to określenie na początku. Na czym polega troska księdza proboszcza o osoby stanu wolnego w parafii? A, no to, że jest, są spotkania dla nich, przypuśćmy teraz, tak? Że no... Także wszystkie te spotkania, które są adresowane różnego rodzaju, bo mamy tutaj różnego rodzaju spotkania, takie otwarte, bo chyba to jest też chyba, no, to adresowane są dla wszystkich, ale każdy tutaj powinien gdzieś tam swoje miejsce znaleźć. Jest duszpasterz, który jest jakby delegowany od strony mojej, czyli tutaj parafii. No i że jest miejsce, gdzie właśnie takie osoby się mogą spotkać, porozmawiać, być ze sobą. To jest, myślę, chyba jedno z najważniejszych, że jest miejsce, gdzie się spotykamy i rozmawiamy, jeśli coś tworzymy wspólnie. To jest, że czujemy się, no właśnie, żeby czuć się wspólnotą czy jakimś tam namiastką domu. No bo to też jest chyba ważne, że to miejsce w parafii ma być bardzo otwarte. No, myślę, że też takim znakiem jest to, że na przykład klucze do pomieszczeń parafialnych, domu parafialnego ma ileś tam osób, nie? Przypuśćmy, ma Kasia, nie? Ale ja już czasami nie potrafię skontrolować, ile tych osób jest w parafii, które mają klucze. I też to jest chyba dobry znak, że gdzieś są zaufani, że gdzieś mają jakąś taką możliwość wejścia do parafii, bo ktoś im zaufał i dał klucze, proszę wejdź, czuj się jak u siebie, jesteś mile widziany, proszę bardzo, korzystaj. No i to między innymi też chyba jest to taka otwartość i chyba takie coś dobrego. No. No to ładnie. No to chyba wszystko, nie? Chyba nie ma więcej?
Dołączył do nas ksiądz Tadeusz przed
O,
chwilą,
jubileusz,
także
tylko
witamy też
jubileusz.
serdecznie księdza Tadeusza.
No, ja dziś nie chciałem zabierać głosu, tylko zamienić się w słuchanie, ale nie zdążyłem.
Nie szkodzi,
Krzysztof,
nic się nie stało,
dziękuję.
Nie szkodzi, tak, można.
Dziękujemy. Ilu się zgłosiło nowych chętnych do zawodu? Mamy tutaj sporo mężczyzn. Spóźnione powołania są też mile widziane.
No tak, tak, tak. Myślę, że te powołania są dosyć ważne. Dzisiaj chyba szczególnie jest to takie trudne, bo brakuje nam tych powołań. Tutaj trzeba naprawdę się modlić głęboko o świętych, dobrych kapłanów. I tego nigdy nie jest za mało, absolutnie. I taka potrzeba jest. No, ona wychodzi z nas. Widzimy, że jakość księdza wpływa później też i na jakość owczarni, choćby nas samych. No,
no miło, że ksiądz chciał nas poznać i prelekcję wygłosić. No to wszystko też zasługa Kasi. Bo Kasia moderuje wszystko.
Ja jeszcze chciałam zadać takie pytanie, czy jak wezwanie parafii, czyli zesłanie Ducha Świętego wpływa na księdza, no takie odczuwanie swojej funkcji proboszcza, czy to jakie wezwanie ma parafia, ma znaczenie, jakie?
Znaczy tak, no wezwanie parafii jest, myślę, też pewnym znakiem czasu, bo zesłanie Ducha Świętego, to wezwanie było nawiązaniem, bezpośrednim nawiązaniem do słów Ojca Świętego na placu Zwycięstwa, teraz Piłsudskiego, kiedy mówił o tym, żeby stąpił Duch Święty. Czyli to zesłanie Ducha Świętego, czyli ten moment zstępowania Ducha Świętego. I chyba dla mnie jest to też takim wezwaniem, jakby przynagleniem do tego, żeby ciągle rozpoznawać Jego działanie, jego bliskość, Jego też znaki, Jego prowadzenie, bo to jest najważniejsze. W chyba takiej posłudze proboszcza i w ogóle księdza jest to, żeby zawsze być blisko Ducha Świętego, bo On jest zawsze mądry, zawsze świeży, zawsze ma światło, które gdzieś rozwiązuje różne zagmatwane czasami ciemne strony naszego postępowania, naszego patrzenia na świat, rzeczywistość i chyba to jest takim no, wyjątkową rzeczą, żeby nie zaprzepaścić tej obecności Ducha Świętego. No i staramy się, no myślę, że tutaj też nie wszyscy próbujemy jakoś tego Ducha Świętego przyzywać. No, jest odnowa Duchu Świętym, są przyjaciele oblubieńca też w parafii, które jakby bezpośrednio w tej duchowości się odnajdują i jakoś też proszą o to światło. No wiadomo, jesteśmy niedoskonali, jesteśmy nie do końca wszystko możemy pojąć, ale no, modlimy się i dziękuję za wsparcie również i was wszystkich, którzy tutaj no, są też w tej grupie Stanu Wolnego. Za waszą obecność także dziękuję.
Dziękujemy. Ja tu na Śląsku mamy takiego bogatego właściciela fabryki okien i wykupił miejsca na plakatach i właśnie umieścił ten napis: niech wstąpi Duch Twój. Gdziekolwiek się jedzie, to ten napis widać. Także no, dobre pomysły. No, nie wiem, czy w Warszawie się pokazały też takie plakaty wzywające do ratowania życia. To jest ten sam człowiek, on właśnie inwestuje w takie rzeczy.
Tak, gdzieś o tym ratowaniu życia, to gdzieś to widziałem w Warszawie. Gdzieś jakoś mi się to przez oczy przemknęło, tak. No, ale tego... Niech stąpi Duch Twój, nie, u nas.
Bo to się niedawno pokazało. On zawsze wykupuje przed tą akcją owsiaka i to trochę potem... No pięknie.
Ja też chciałam zapytać, przepraszam, jako taką ciekawostkę, na czym polega egzamin na proboszcza, bo wyczytałam, że taki jest.
Tak, to prawo kanoniczne gdzieś to jakby zaleca, czy jest w takim przepisie, że powinien każdy proboszcz zdać egzamin. W tej chwili takiego typowego egzaminu dla proboszczów nie ma. Ja nie spotkałem się z tym, żebym sam zdawał taki egzamin, bo mając 11 lat kapłaństwa, biskup powiedział, radź sobie. No to jak radź sobie, no to sobie radź, no to trzeba było się uczyć tego wszystkiego. Myślę, że też to był taki czas, kiedy człowiek musiał poznawać to. O tyle mi było lepiej i łatwiej, że ja pewne rzeczy administracyjne, no już znałem je z płaszczyzny kurii po prostu, archidiecezji, prowadząc to, zajmując się takimi rzeczami. I troszeczkę mi było łatwiej, ale ogólnie egzamin na proboszcza, z tego co ja jakby no, patrzę po innych diecezjach, polegał na tym, żeby pewne formalne rzeczy prawne znać, czyli za co odpowiada, czym się opiekuje, jakie ma wyzwania administracyjne, czego musi przypilnować. My takie spotkania zwykle odbywamy w naszej archidiecezji z młodymi księżmi, którzy są już po raz pierwszy mianowani proboszczami. Robimy im spotkanie i pokrótce tłumaczymy, na czym polega ZUS, podatek, administracja, kontakty z urzędami różnego rodzaju, co trzeba przypilnować, jakie są obowiązki, jakie są księgi, co zapisać, co zdać do kurii każdego roku i tak dalej, i tak dalej. Różnie to w każdej chyba też i diecezji jest. W naszej diecezji była z tego czasu taki zrobiony nie egzamin na proboszcza, tylko kurs tak zwany proboszczowski. I w pewnym momencie zgłosiło się na ten kurs chyba około 40 księży, coś takiego. No i oczywiście on trwał przez tam 2 miesiące, co jakieś tam ileś tych spotkań. No i po tym kursie był taki, no można powiedzieć, ala egzamin, czy jakieś tam ostatnie spotkanie zaliczaniowe, coś takiego. No i tych księży, którzy ukończyli ten kurs, było naprawdę dużo, bo ponad 40. Ale z roku na rok nowych proboszczami zostawało 3, 4, może 5, a reszta czekała cały czas w kolejce. No i później mówią, no tak, zrobiliśmy kurs, mamy zdany egzamin, a jeszcze nie jesteśmy proboszczami. Jeszcze czekamy. No i ta ścieżka czekania na probostwo jest bardzo, bardzo długa i to też jest specyfika naszej archidiecezji, że ten, który zostaje proboszczem, ma już bardzo dużo lat czasami, bardzo dużo. No. Dobrze, to dziękuję za spotkanie, dziękuję też za wysłuchanie wspólne i udzielę błogosławieństwa wszystkim. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.